Mówi Paryż Radio France International. Niedziela, 13 stycznia, w reżyserce Andrea Kunowa, w studiu Grzegorz Dobiecki. Witamy Państwa serdecznie. W naszym godzinnym programie, poza wiadomościami przygotowanymi we współpracy z Piotrem Kamińskim, przeglądem tygodników pod redakcją Marka Brzezińskiego i stałą rubryką europejską opracowaną przez Annę Bernhardt, proponujemy także reportaż Anny Rzeczyckiej z wystawy młodych polskich designerów w Marsylii oraz wkład muzyczny Kasi Zawickiej, czyli kolejny odcinek antologii piosenki francuskiej, której bohaterem będzie dziś grupa Rita Mitsuko. Za chwilę dziennik. Iran jest głównym ojcem chrzestnym międzynarodowego terroryzmu. Tymi słowami, wygłoszonymi w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, George W. Bush potwierdził determinację Stanów Zjednoczonych w walce z terrorystycznym zagrożeniem nie tylko w regionie Zatoki Perskiej, ocenia AFP. Piątego dnia swej pierwszej wyprawy na Bliski i Środkowy Wschód prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że postępowanie Iranu stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich krajów świata. Wobec czego, dodał Bush, Ameryka wzmacnia swe obowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa powzięte wobec sojuszników w regionie Zatoki Perskiej oraz zwołuje przyjaciół w całym świecie, by wspólnie stawić czoła temu zagrożeniu, dopóki nie jest za późno. Prezydent USA zwrócił się nadto bezpośrednio do Persów, przekonując, iż mają prawo do życia w takim systemie, jakim odpowiada, i że nadejdzie dzień, kiedy w Iranie zapanują rządy wolności i sprawiedliwości. Gdy tak się stanie, Iran nie będzie miał lepszego przyjaciela niż Stany Zjednoczone, zapewnił ich prezydent. Zdaniem agencji prasowych wystąpienie Busha w Abu Dhabi było najważniejszym punktem jego obecnej podróży. Głównym zaś jej celem stało się przekonanie sunnickich władz krajów Zatoki Perskiej, że Waszyngton pozostaje ich pierwszym sojusznikiem i obrońcą. Jednocześnie, co Bush powtórzył w niedzielę, USA liczą, że arabscy przywódcy tego regionu wesprą wysiłki na rzecz pokoju między Izraelem i Palestyńczykami, tak by mógł on zostać zawarty przed końcem tego roku. Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył już, że postawa prezydenta USA go uspokoiła, gdyż ten przypomniał wyraźnie, że warunkiem pokoju na Bliskim Wschodzie jest udzielenie Izraelowi wszelkich gwarancji bezpieczeństwa zgodnie z tak zwaną mapą drogową z 2003 roku. Olmert nie wspomniał natomiast o sugestii Busha, zgodnie z którą Izrael powinien wstrzymać kolonizację terytoriów palestyńskich. Sprawie pokoju postanowił służyć własnym, bardzo szczególnym przykładem słynny izraelski pianista i dyrygent Daniel Barenboim. Po koncercie, jaki dał w Ramallach na zachodnim brzegu, przyjął obywatelstwo palestyńskie. Zdecydowałem się na ten krok, bo uważam, że losy narodów izraelskiego i palestyńskiego są nierozerwalnie splecione, wyjaśnił Daniel Barenboim. Strony, które odwiedza obecnie George W. Bush, wyruszył w niedzielę wieczorem także prezydent Francji. O Tournée Sarkoziego mówi Piotr Kamiński.
Nicolas Sarkozy przyleciał po południu do Riyadu w ramach oficjalnej wizyty w Arabii Saudyjskiej. Jego podróż w rejon Zatoki Perskiej zawiedzie go następnie do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prezydenta powitał na lotnisku król Abdallah ben Abdelaziz Al Saud. Wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja na cześć francuskiego gościa. Prezydentowi towarzyszy ekipa 6 ministrów spraw zagranicznych, gospodarki, sprawiedliwości, oświaty, obrony i kultury oraz około tuzina generałów francuskiego przemysłu. Każdy bowiem chce coś uszczknąć z rezultatów tej wizyty, podczas której dyskutować się będzie o wspólnych projektach opiewających na łączną sumę 500 miliardów dolarów. Dotyczą one takich dziedzin jak komunikacja lądowa i lotnicza, woda i elektryczność, hotelarstwo i gastronomia. Francja jest 7. co do wielkości partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej. Niemniej agencje przypominają, że w marcu 2006 roku Jacques Chirac powrócił z Riyadu z pustymi rękami. Tym razem Paryż zapowiedział przezornie, że niczego się finalizować nie zamierza, a przewidziane 4 umowy międzyrządowe dotyczyć mają zacieśnienia wzajemnych konsultacji politycznych, współpracy energetycznej, zwiększenia liczby stypendystów saudyjskich oraz kształcenia zawodowego obywateli królestwa we Francji. Jak podkreślają obserwatorzy w Paryżu, wizyta ma również rozwiać niepokoje państw regionu Zatoki Perskiej co do przyszłości tzw. arabskiej polityki Francji, zwłaszcza w tak drażliwych kwestiach jak Iran, Irak, Liban i konflikt izraelsko-palestyński. Sarkoziego podejrzewa się tam o nadmierne sympatie do Stanów Zjednoczonych i Izraela. Prezydent będzie mógł się wypowiedzieć w tych sprawach w dniu jutrzejszym na forum Saudyjskiej Rady Konsultacyjnej, czyli Majlisu. W kilka godzin po jego wyjeździe, jutro po południu w Riyadzie pojawi się George W. Bush.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI. Według gruzińskiej opozycji 100 tysięcy, według zachodnich agencji dwukrotnie mniej osób wyległo na ulicę Tbilisi, by manifestować sprzeciw wobec wyniku przedterminowych wyborów prezydenckich z 5 stycznia. Centralna Komisja Wyborcza, zwlekając z podaniem ostatecznych rezultatów do końca przewidzianego przez prawo terminu, ogłosiła w niedzielę, że Michał Saakaszwili zdobył 53,7% głosów, dzięki czemu zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze. Na jego głównego rywala, lidera opozycji Lewana Gaciaciładze, głosowało 25,6% uprawnionych. Obserwatorzy z ramienia OBWE nie dopatrzyli się poważniejszych uchybień w organizacji ani zakłóceń w przebiegu wyborów i od tygodnia nie zmienili zdania na ten temat. Przy swojej opinii pozostał również Gaciaciładze, twierdzący, że wybory zostały sfałszowane. Zapowiedział w niedzielę, że opozycja będzie dalej prowadzić walkę i nie pozwoli, by Saakaszwili ukradł jej głosy Gruzinów. Iran w ciągu 4 tygodni przedstawi dokument z wyjaśnieniami wszelkich problemów związanych z jego programem energetyki jądrowej. Taką deklarację złożyli w Teheranie na ręce Mohammeda El-Baradeja, szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad i Ayatollah Ali Khamenei. Waszyngton zakomunikował już, że porozumienie tylko między agencją a Teheranem to za mało. Z sondażu filii Instytutu Gallupa w Islamabadzie wynika, że zaledwie 17% Pakistańczyków daje wiarę wersji władz prezydenta Musharrafa, wedle której zamach na byłą premier Benazir Bhutto z 27 grudnia był dziełem Al-Kaidy. Prawie połowa ankietowanych jako sprawców wskazała albo polityków związanych z ekipą Musharrafa, albo wprost rządowe służby specjalne. Eksperci Scotland Yardu, których prezydent Pakistanu poprosił o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci pani Bhutto, jak dotąd nie wyjaśnili niczego. Po raz pierwszy od drugiego Soboru Watykańskiego papież odprawił publiczne nabożeństwo częściowo w tzw. rycie trydenckim, wielokrotnie zwracając się plecami do wiernych. Stało się to w niedzielę przy starym ołtarzu Kaplicy Sykstyńskiej. Agencje piszą o kolejnym geście Benedykta XVI w stronę katolickich tradycjonalistów, którzy już od pół roku z mocy decyzji niemieckiego papieża mogą bez przeszkód uczestniczyć w nabożeństwach w liturgii łacińskiej. W niedzielę sam Benedykt XVI aż tak daleko się nie posunął, mszę celebrował bowiem po włosku. Były to wiadomości Radio France Internationale z Paryża. Po nich pora na przegląd tygodników, dziś przygotowany przez Marka Brzezińskiego.
Jednego nie można odmówić prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkoziemu i to bez względu na to, czy się jest jego zwolennikiem, czy przeciwnikiem. Nie można mu odmówić znakomitego wykorzystywania możliwości, jakie niosą ze sobą środki masowego przekazu. Tego poza Mitterrandem nie potrafił nikt ani docenić, ani zastosować w tak doskonały sposób, jak nowy lokator Pałacu Elizejskiego. O jego poprzednikach głośno było od czasu do czasu, a to za sprawą kolejnego skandalu czy innej afery, a to dzięki bulwersującej francuską czy europejską opinię publiczną wypowiedzi głowy państwa francuskiego. Mitterrand, który wszystko, co go dotyczyło, zaprogramował z doskonałością cyberprezydenta, przez kilka dni przykuwał uwagę opinii publicznej swoimi rewelacjami publikowanymi na łamach centroprawicowego Le Figaro, czyli gazety o orientacji zupełnie odmiennej niż socjalistyczna ekipa ówczesnego prezydenta. Ale to był krótki czas, gdy Mitterrand schodził z hukiem z francuskiej sceny politycznej i chciał już za życia stać się legendą, która na dalszy plan zepchnie nie tylko De Gaulle'a, ale i Napoleona, począwszy od budowy Europy po paryskie wyczyny w dziedzinie architektury. Sarkozy przerósł Mitterranda, jest wszędzie i cały czas. Dowodem na to francuskie tygodniki. Od dłuższego czasu prezydent Francji robi wszystko, aby nie zapomniano, kto w tej francuskiej orkiestrze gra pierwsze skrzypce. Jego była żona, ewentualnie przyszła, teściowa, która ma szansę awansować do tej roli, jak i sam Sarkozy swoimi planami reform magnetyzują uwagę komentatorów nad Cykwaną. I to do takiego stopnia, że na pierwszych stronach tygodników jest tylko Sarkozy Show. Po prostu inne tematy znikają gdzieś w przepasnych głębinach szpalt trzeciej i czwartej kategorii czytelnictwa. Rzut oka na prasę z gatunku, który Anglicy nazywają gutter press, czyli prasa nurzająca się w bebechach, a na kontynencie mówi się o niej jako o brukowej. Dla WSD tematem numer jeden jest była żona prezydenta Cecylia. Tajemnica Cecylii fascynuje wielu, co podsyca jeszcze atmosfera sensacji okraszona zapasami przed obliczem sądu, który ma rozwiązać niemal hamletowski dylemat. Wydać czy nie wydać książkę o Cecylii? Oto jest pytanie. Jednak Pont de Vue i Gala zapatrzyły się w teraźniejszość i przyszłość. Ten pierwszy tygodnik pisze o ich miłości od pierwszego wejrzenia, która spadła na nich jak uderzenie pioruna. Dla Gali bohaterką sezonu jest Carla Bruni i Sipa Paris stwierdza, że obrączki zapadły, a zatem już wiadomo, kto będzie przyszłą pierwszą damą Francji. Jedynie Paris Match wymyka się temu ogólnonarodowemu trendowi. Nie wiadomo, czy stało się to dlatego, że Sarkozy i wydawca popularnego tygodnika są ze sobą za pan brat, że poprzedniego redaktora naczelnego wywiał z jego biura powiew historii po tym, jak opublikował artykuły, czy raczej fotoreportaż o Cecylii i Amancie, gdy związek z Nicolasem był jeszcze sprawą względnie aktualną, o ile nie polityczną. Paris Match zupełnie nie zauważa ani byłej, ani ewentualnej przyszłej pierwszej damy, lecz skupia całą swoją uwagę na Charlène, znów kobieta na C, nie wiadomo, czy to najmodniejsza w tym sezonie litera z kobiecego alfabetu, która, jak stwierdza francuski tygodnik w sposób nieznoszący sprzeciwu, już jest księżną Monaką. A zatem wiemy, gdzie jesteśmy i w jakich kręgach się poruszamy. Wysokich. Porzućmy pisma, które, by znów zacytować tych paskudnych wyspiarzy, należą do kręgu przeznaczonych dla czytelników, którzy nie potrafią czytać, a co najwyżej są w stanie odcyfrować wybite wielką czcionką tytuły i obejrzeć obrazki. I zerknijmy do lewicowych i prawicowych pism. Takich poważnych. I tu nie ma niespodzianki. Wciąż po tafli jeziora zainteresowań komentatorów mknie ten sam cień prezydenta Francji i jego dwóch dam. Niemniej trzeba przyznać, że ujęcie nieco poszerza ten zamarznięty staw, po którym ślizgają się prezydent i Frajna. Le Point opatruje zdjęcie Sarkozy'ego tytułem, który może być tyleż komplementem, co i przyganą, a mianowicie akrobata. Chodzi o styl bycia i życia, o karłem, o bogatych, o siłę nabywczą pieniądza. Za prezydentem i przeciwko niemu swoje argumenty prezentują na łamach Le Point Jean-François Kahn i Alain Mintz. Także nie kryjący swych prawicowych poglądów L'Express na okładce przynosi podobizny zapatrzonych przed siebie uśmiechniętych, każde w swojej skali wdzięku, Carly Bruni i Nicolasa Sarkozy'ego. O co chodzi? Ano o to, że Francja nie do końca jest pewna, czy przeszkadza jej mieszanie sfery życia prywatnego i publicznego. Chodzi o Cecylię i książkę na jej temat, a poza tym o coś, co całą Francję wprawia w osłupienie. O niesłychane zdolności medialne marketingu jej prezydenta. No i wreszcie lewicowy, a czasem nawet lewacki Le Nouvel Observateur. Ten tygodnik z kolei zajmuje się wyjaśnieniem, rzecz jasna sprawa dotyczy Sarkozy'ego, jaką też przyszłość prezydent gotuje swoim rodakom. Chodzi oczywiście o strachy na lachy, czyli o to, czego Francuzi się najbardziej boją. I Le Nouvel Observateur, który oczywiście także nie omieszkał zauważyć, że dla Cecylii nadeszła pora wyrównania osobistych rachunków z prezydentem, pisze o seksie, kłamstwach i pałacu lizejskim. I dalej zajmuje się również miejscem pracy, a zatem pisze o zwolnieniach, o kodeksie pracy, o elastyczności w zatrudnianiu i zwalnianiu oraz drukuje sondaż mający wyjaśnić to, czego oczekują Francuzi. O ile na pierwszej stronie L'Express Sarkozy śmieje się od ucha do ucha, mając u boku piękno Carlę Bruni, w Le Point jest poważnie zadumany, o tyle w lewicowym tygodniku Le Nouvel Observateur sportretowano go, gdy podnosi palec w znaczącym geście mogącym oznaczać zarówno uwaga, jak i uważajcie. A co do sondażu, to czy może być inny wynik niż negatywny wobec prezydenta, skoro Le Nouvel Observateur opatruje obszerne dossier zdjęciem Związku Zawodowego CGT, który do niedawna demonstrował pod znakiem sierpa i młota? Jest to o tyle niestosowne, że odwraca uwagę czytelnika, który gdyby się wbił w analizę wyników, to by się dowiedział, że przeciętny Francuz nie wierzy nikomu. Do Sarkozy'ego o 2% więcej ma zaufanie niż go nie ma. W przypadku centrali związkowej CFDT ta różnica zwiększa się do 4%, rządu premiera Fillona do 13%, niemal tyle samo co do komunistycznej centrali CGT, a w przypadku związków patronackich jest to już prawdziwa przepaść. A pytanie dotyczyło tego, czy i do kogo Francuzi mają zaufanie, jeśli chodzi o toczące się negocjacje w sprawie uelastycznienia obecnie istniejących przepisów kodeksu pracy. Odpowiedź jest jedna: do nikogo. Nieufność panuje powszechnie. Najbardziej wiarygodny wydaje się jeszcze Nicolas Sarkozy. Le Nouvel Observateur nie kryje się, że ma za zły prezydentowi to wszystko, o czym marzy przeciętny zjadacz bagietki nad Sekwaną. To też zdjęcie Sarkozy'ego pod piramidami z przyklejoną do prezydenckich pleców śliczną Włoszką opatruje kąśliwym komentarzem, że szkopuł tkwi w tym, iż chodzi o astronomiczną pensję, luksusowe wakacje podarowane przez przyjaciela miliardera i o nowe love story. Pozostawmy taki punkt widzenia bez komentarzy i odetchnijmy nieco od dusznej atmosfery romansów byłych i aktualnych Pałacu Lizyjskiego, od spraw socjalnych i od szoku kulturowego, jaki Francja przeżywa z nowym dla niej sposobem bycia nowego szefa państwa. Bo już naprawdę można odczuć przesyt, gdy czyta się w L'Express, że obecność Sarkozy'ego i Carly Bruni w Euro Disneylandzie przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania tym parkiem atrakcji. I tak, Królewna Śnieżka, Myszka Miki i kulturowy Czernobyl, jak pisała o Euro Disneylandzie francuska prasa, zyskała nieoczekiwane wsparcie medialno-reklamowe ze strony prezydenta Piątej Republiki i jego ewentualnie przyszłej żony. A zatem co jeszcze przyciąga uwagę francuskich tygodników? L'Esprit zajmuje się napiętą sytuacją w Kenii i prostytucją wśród studentek. Oraz wspomina Françoise Sagan, udowadniając, że 2008 rok będzie rokiem tej mitycznej postaci francuskiej kultury. Le Nouvel Observateur wiele miejsca poświęca miastu, z którego pochodzą Beatlesi, Liverpoolowi. Miastu okrzykniętemu stolicą kultury europejskiej 2008. Tygodnik nie byłby sobą, gdyby nie pacnął swojego lewicowego przytyczka, pisząc, że Liverpool był zapomniany w czasach pani Thatcher, a wiadomo, że wtedy cała lewica zgrzytała zębami na dźwięk nazwiska żelaznej damy. Teraz dla Nouvel Observateur Liverpool jest świadectwem odrodzenia się Wielkiej Brytanii. Dalej mowa jest o Afryce i o tym, że czarnoskóry senator z Illinois, Obama, jak bomba wybuchł na amerykańskiej scenie politycznej. Tygodnik zauważa wybory prezydenckie w Gruzji, których wynik jest kolejną rękawicą rzuconą Rosji, oraz zamieszcza krótką wzmiankę o Słowenii, od stycznia przewodzącej Europie. Czy to jest Dawid czy Goliat? Pyta francuski lewicowy tygodnik. Dla zwolenników Zjednoczonej Europy jest to rzeczywiste uznanie zasady równości bez względu na wielkość kraju. Niemniej Le Nouvel Observateur, podkreślając geograficzne kryteria, jest zdania, że Słowenia jak żadne z państw nowo przyjętych do Europy zasłużyła na to, aby przejąć przewodnictwo w Unii. Le Point zauważa odejście Jerzego Kowalerowicza, przypominając, że jego faraon otrzymał nominację do Oscarów, a matka Joanna od Aniołów została wyróżniona nagrodą Festiwalu w Cannes i wywołała skandal w Watykanie. A poza tym najnowsza moda dla tych, co to wybierają się wysoko w góry, przepis na to, jak zostać szykownym rockersem i miłosna historia Antoine de Saint-Exupéry, który próbował postacią małego księcia uwieść 23-letnią dziewczynę spotkaną w pociągu z Oranu do Algieru. Czar małego księcia nie pomógł. I tak od romansu zaczęliśmy i na romansie skończyliśmy. Akrobacja i alkowa. Może w przyszłym tygodniu wyjdziemy z tego póki co zaklętego kręgu.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Obiecywałam Państwu audycję o grupie Rita Mitsuko i ciągle coś mi stawało na przeszkodzie. Dzisiaj wreszcie mogę spełnić obietnicę. Proponuję, żebyśmy na początek posłuchali jednego z największych przebojów zespołu, od którego zaczęła się jego prawdziwa kariera, Marcia Baila. Piosenka opowiada o pewnej Marcji i właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Jakaś Marcja, która była piękna i wspaniale tańczyła. Dopiero później okazało się, że chodziło o Marcię Moretto, argentyńską tancerkę, z którą Catherine pracowała i która zmarła na raka w 1981 roku.
Come on.
taka stara piosenka, że nasi co młodsi słuchacze w ogóle mogą jej nie pamiętać. Na francuskiej liście przebojów Top 50 znalazła się w 1985 roku. Jest to piosenka, która była najczęściej nadawana na falach radiowych w całej historii francuskiego radia. Nazwa Rita Mitsouko sugeruje, że jest to grupa Rity Mitsouko, tym bardziej, że jej wokalistką jest kobieta. Nazywa się jednak całkiem inaczej, Catherine Ringer, i jest nie tylko piosenkarką, aktorką i tancerką, ale również multiinstrumentalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Urodziła się w 1957 roku w podparyskiej miejscowości Suresnes, ale jej ojcem był Polak, malarz, były deportowany. Catherine była od zawsze osobą niezależną i zdecydowaną. W wieku lat 13 wyprowadziła się z domu i zamieszkała ze swoim chłopakiem. W wieku lat 18 grała w filmach pornograficznych i pozowała do zdjęć dla skandynawskich czasopism tego samego typu. Nigdy nie próbowała ukryć tych epizodów swego życia, traktując je jako kolejne doświadczenia na swej drodze życiowej. Doszło nawet kiedyś do publicznej, telewizyjnej, ostrej wymiany zdań między Catherine Ringer i Sergem Gainsbourgiem, który nazwał ją dziwką w najostrzejszej formie tego słowa, a przecież trudno by go uznać za wzór cnót moralnych i dobrego prowadzenia się. No i w końcu nas interesuje to, jak Catherine Ringer śpiewa, a nie to, jak długo pozostawała niewinną dziewicą. Poza tym kłótnie kłótniami, a i tak Rita Mitsouko zaśpiewała, nie, raczej zaśpiewali piosenkę Serge'a Gainsbourga. Ale my teraz posłuchamy innego utworu, My Love is Bad. Podobnie jak zdecydowana większość piosenek wykonywanych przez Ritę Mitsouko, jest ona autorstwa duetu Ringer-Chichon, a śpiewają Catherine Ringer i Iggy Pop. Uwaga, po francusku.
Approcher, c'est une
Historię o grupie Rita Mitsuko, ale to całkiem mała grupka, to zaledwie duet, który tworzyła Catherine Ringer i gitarzysta Fred Chichon. A tworzyli go już od bardzo dawna, bo od 1979 roku. Niestety już niczego razem nie stworzą. Fred Chichon zmarł 28 listopada ubiegłego roku w wyniku wyjątkowo złośliwego raka. Miał 53 lata. Byli parą nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. W ramach tworzenia mają trójkę dzieci. Mieli zaplanowane liczne koncerty, które ze względu na błyskawicznie rozwijającą się chorobę Freda musieli odwołać. Ostatnią płytę nagrali w kwietniu 2007 roku. Posłuchajmy na zakończenie utworu z niej właśnie pochodzącego Rendezvous avec moi-même, spotkanie z samą sobą, Rita Mitsuko.
France Internationale.
Klub prasowy Grande Europe, założony w 2003 roku przez François Pons i Jacques'a Rupnika, zrzesza dziennikarzy zajmujących się problematyką budowy Unii Europejskiej. Do klubu należą dziennikarze najważniejszych francuskich środków masowego przekazu, dzienników Le Figaro, Le Monde, La Croix, Libération, wielu stacji telewizyjnych, a także naszej rozgłośni RFI. Jedno z ostatnich spotkań klubu Wielka Europa poświęcone było Bałkanom. Podczas dyskusji analizowano stanowiska Serbii i Kosowa. Omówiono też przyczyny fiaska ONZ-owskich i europejskich negocjacji, a także zastanawiano się nad rozwojem sytuacji na Bałkanach. Relacje z tej dyskusji mogli Państwo wysłuchać tydzień temu w naszej audycji. Nadal jest dostępna na naszych stronach internetowych. Druga część relacji z tej dyskusji w klubie dziennikarzy Wielka Europa poświęcona jest przyszłości Kosowa. Relacja została opracowana przez François Pons i Annę Bernhardt.
Sytuacja w Kosowie musi ulec zmianie. Inicjatywa francuska przedłużenia okresu negocjacji na dalsze 4 miesiące, to znaczy do grudnia ubiegłego roku, zakończyła się niepowodzeniem. Eric Chevalier, specjalny doradca przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie ma złudzeń na ten temat.
Wyniki są dla wszystkich ewidentne. Oczywiste jest, że wchodzimy teraz w inną fazę, w fazę podejmowania decyzji.
Jednostronna deklaracja niepodległości wydaje się rzeczą nieuniknioną w najbliższych tygodniach. Dla Albańczyków, którzy stanowią 90% ludności w Kosowie, nie wydaje się możliwe pozostawanie w Serbii, nawet po przyznaniu im większej autonomii. Ogłoszenie niepodległości nie jest sprzeczne z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, która od 1999 roku, czyli po interwencji serbskiej w Kosowie, ustala ramy prawne autonomicznej prowincji, uważa Eric Chevalier, dodając, iż nie ma idealnego rozwiązania.
Ja évidemment pas de solution parfaite.
Myślenie, że wyboru należy dokonać między dobrym i złym rozwiązaniem, jest iluzją. Wybór istnieje pomiędzy dwoma skomplikowanymi opcjami, mającymi swe dobre i złe strony, ale prowadzącymi do jakiegoś rozwiązania. Status quo jest z pewnością najbardziej ryzykownym rozwiązaniem, chociaż zmiana też nie jest bez ryzyka.
Status quo nie może dalej trwać z przyczyn ekonomicznych, prawnych i politycznych. Vetan Suroy, ważna postać z politycznego i intelektualnego świata w Kosowie, tak analizuje sytuację.
On economic viability, what I foresee is that once we become independent, economic forces will be released. What we have now is an economy that is basically restricted.
Nasza ekonomia jest dzisiaj hamowana przez niepewną sytuację polityczną. W momencie ogłoszenia niepodległości, a co za tym idzie uzyskania prawnych zabezpieczeń, gospodarka zacznie się rozwijać. Dla przykładu podam, że pożyczki bankowe są oprocentowane od 13 do 15%. Tak wysokie oprocentowanie nie może sprzyjać rozwojowi ekonomii. Banki nie mogą działać normalnie w niepewnych warunkach gospodarczych. Niepodległość to ułatwi. Pozwoli też na planowanie. Jak można dzisiaj cokolwiek planować? Przecież trzeba mieć jakieś założenia i wiedzieć, w jakich warunkach się działa. Niepodległość Kosowa zależy od zdolności do zawierania umów, od zdolności do bycia partnerem Unii Europejskiej. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość wykorzystania dynamiki europejskiej jako siły przekształcającej społeczeństwo, podobnie jak to widzieliśmy w Europie Centralnej.
Zasadniczym jednak problemem, jaki pojawi się wraz z niepodległością Kosowa, będzie sytuacja 100 tysięcy Serbów osiadłych na północy prowincji oraz na południe od rzeki Ibar. Serbia obawia się kolejnej ostatecznej czystki etnicznej, podobnej do tych z 1990 i 2004 roku, która spowodowała emigrację 226 tysięcy Serbów. Vetan Suroy zapewnia, że władze Kosowa spełnią warunki planu Ahtisaariego w dziedzinie przestrzegania praw mniejszości narodowych.
The Ahtisaari process. To develop a package, quite a sophisticated package of minority rights protection. I did it myself. I headed that process. And we reached a point in which
Plan Atisaariego zawiera bardzo obszerne, nowoczesne propozycje w dziedzinie obrony praw mniejszości. Brałem udział w przygotowaniach i najmniejsze szczegóły zostały wzięte pod uwagę, jak choćby oficjalne uznanie języka Romów w Kosowie. Mniejszość turecka, stanowiąca 0,8% ludności, będzie miała również prawo do języka oficjalnego. A w stosunku do Serbów zostały podjęte specjalne środki, ścisła współpraca samorządów w regionach zamieszkających przez Serbów i specjalna ochrona tam, gdzie są mniejszością. Próba wprowadzenia w życie planu Atisaariego to będzie ogromne wyzwanie dla administracji Kosowa. Ogromne w czasach spokoju i jeszcze trudniejsze w niespokojnych czasach, takich jakie mamy teraz.
Vito Suroj ma pełną świadomość, że konflikty są nie do uniknięcia.
The problem is their political will. And the problem we have faced with Belgrade is that we negotiated about rights.
My negocjujemy prawa, podczas gdy Belgrad negocjuje terytorium. Jak długo tak będzie, tak długo będą konflikty. W następnych latach odbywać się będzie proces integracji. Nie ma wątpliwości, że nastąpi to pewnego dnia, ale na barkach Kosowa spoczywać będzie odpowiedzialność za proces integracji mieszkających tutaj Serbów. Niezależnie od tego, w jaki sposób zareagują na ogłoszenie niepodległości.
Trzeba być naprawdę czujnym, uważa Eric Chevalier.
La France sera extrêmement attentive. Et elle le sera à tous égards, c'est-à-dire qu'elle le sera à égard de ceux qui, si ce processus se déroule, auront l'autorité.
Francja będzie pilnie obserwowała zarówno poczynania władz Kosowa, ewentualnie niepodległego pod pewnymi warunkami, jak i tych, którzy mogliby mieć strategię świadomie pogarszającą sytuację ludności serbskiej, prowokując konflikty w łonie enklawy, aby udowodnić, że skutkiem tego procesu będzie czystka etniczna. Jest to oczywiście nie do zaakceptowania.
Pour donner à croire que finalement le processus qui aurait abouti là aurait pour conséquence une espèce de nettoyage ethnique des enclaves, qui serait évidemment inacceptable également.
Na spotkaniu w klubie dziennikarzy Wielka Europa jedno było jasne. Przyszłość dla Kosowa i Bałkanów związana jest z dynamiką europejską.
Odpowiednie dla problemów bałkańskich ramy to ramy europejskie. Specyficznie europejski punkt widzenia polega na tym, że Europa musi jednocześnie robić dwie rzeczy. Wspierać nowo tworzące się państwa i jednocześnie pomagać im w procesie integracji. To jest wielka nowość. Widzieliśmy to w Macedonii, gdzie Unia zaangażowała się w negocjacjach nad kształtem konstytucji. Widzimy to również w Kosowie. Unia Europejska biorąca czynny udział w tworzeniu państw, które będą jej przyszłymi członkami, to jedyny sposób, by ten proces odbywał się na zasadzie pokojowej.
Takie podejście zakłada, że wizja europejska jest wiarygodna.
Ta europejska perspektywa jest wiarygodna, o ile towarzyszy jej jednomyślność. Jeśli Europa będzie podzielona, nie będzie mogła przedstawić wspólnej wizji tego regionu. Te rzeczy są ze sobą ściśle związane i naprawdę stawką jest tutaj wiarygodność Europy.
Europejska solidarność, jaką można było zaobserwować na Radzie Europy 13 grudnia, jest rzeczą bardzo ważną, gdyż nie ma w Europie jednomyślności na temat Kosowa. Na 27 państw, członków Unii, 3/4 ma zamiar uznać niezależność Kosowa, a 1/4 na razie wstrzyma się z decyzją. Około 1800 europejskich urzędników, policjantów, sędziów, prokuratorów zostanie wysłanych do Kosowa. 4 dodatkowe miesiące negocjacji przyczyniły się w sposób zasadniczy do utworzenia spójnej unijnej wizji, pokazując naszym europejskim partnerom, że negocjacje zostały doprowadzone do końca. Ta solidarność jest również zwycięstwem wobec nacisków Rosji, która grożąc swoim wetem zagraża również polityce zagranicznej i bezpieczeństwu Europy. Z drugiej strony wspólnota europejska musi być stanowcza. Przyłączenie Bałkanów oczywiście tak, ale nie na każdych warunkach, dodaje Alain Lamassure.
Je recommande très fortement de n'accepter l'adhésion des pays.
Uważam, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, należy zgodzić się na przyłączenie Bałkanów Zachodnich do Unii. dopiero wówczas, gdy kraje te załatwią swoje wewnętrzne problemy państwowej tożsamości. Złym przykładem może być tutaj Cypr. Biję się w piersi, popełniłem poważny błąd. Przyjęliśmy Cypr bez uregulowania problemu jego statusu, który pozostaje nierozwiązywalny na następne 20 lat. Ta sama sytuacja odnosi się do Bośni, Serbii i Kosowa.
Chypre est insoluble pour les 20 ans qui viennent. Bien entendu. Et là, c'est la même chose.
Unia Europejska powinna również dawać Bałkanom koherentne sygnały. Podpisanie układu o stowarzyszeniu z Serbią miało być uzależnione od wydania dwóch zbrodniarzy wojennych, Mladića i Karadzicza, Międzynarodowemu Trybunałowi w Hadze. Dzisiaj nie jest już to warunek wstępny.
Zachowujemy się wobec Serbii w sposób niekonsekwentny. Niektórzy twierdzą na przykład, że trzeba przyspieszyć realizowanie europejskich perspektyw dla Serbii w nadziei na rozwiązanie konfliktu w Kosowie. Jeżeli jednak nie będzie to postrzegane, zależne naprawdę od uregulowania sprawy Kosowa, to będzie to sygnał niejasny.
Serbia wykorzystuje te niejasności. Czy jednak ta europejska wizja jest dla Bałkanów priorytetem?
Zasadniczym pytaniem dla politycznych elit Belgradu, Prisztyny jest, czy potraktują one uznanie tego priorytetu jako rzecz najpilniejszą, czy też będą wolały nadal uprawiać politykę w oparciu o problemy z ostatniej wojny.
Przegłosowana 26 grudnia w parlamencie serbskim rezolucja wskazywałaby, że kraj ten może odwrócić się od Europy. Wybory parlamentarne przewidziane na 20 stycznia pokażą, jaką przyszłość wybiorą Serbowie. Nie potrzebujemy Europy, która dzieli, uważa ambasador Serbii w Paryżu Predrag Simic, który jest przekonany, że można jeszcze wynegocjować rozwiązanie inne niż niepodległość i znaleźć kompromis poza planem Ahtisaariego. Nie oznacza to wiecznej tymczasowości. Europa może znaleźć rozwiązanie dla Serbii, tak jak znalazła dla południowego Tyrolu.
Tant que la question du Kosovo reste un enjeu politique.
Dopóki sprawa Kosowa będzie stawką w polityce wewnętrznej Kosowa i Serbii, rozwiązania demokratyczne będą kulawe i będziemy świadkami ciągłej licytacji nacjonalistów. Zajęcie się sprawą Kosowa jest dla Europy wyzwaniem niebezpiecznym, ale również okazją do pokazania, że Unia może pomóc Serbom i Albańczykom z Kosowa w przedefiniowaniu ich wzajemnych relacji w nowym kontekście.
Druga część relacji ze spotkania w klubie dziennikarzy Wielka Europa na temat przyszłości Kosowa została opracowana przez Françoise Pons i Annę Bernhardt. Całość audycji dostępna jest na naszych stronach internetowych.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Designu w Marsylii do końca stycznia czynna jest wystawa grupy polskich młodych twórców. Swe prace, których głównymi cechami są pokrewieństwo ze sztukami plastycznymi, skłonność do żartu i pastiszu, prezentują Magda Juszczak, Dorota Kabala, Maria Makowska, Maja Ober, Anna Siedlecka, Radek Archamowicz, Paweł Grobelny, Bartosz Mucha, Piotr Stolarski i Oskar Zięta. O wystawie polskich twórców opowiada jej komisarz Paweł Grobelny.
Dokładnie jest to prezentacja 10 polskich projektantów, designerów, którzy pracują pomiędzy designem a sztuką. W tym jest 3 projektantów niezależnych i 3 grupy projektowe, więc w sumie wyszło 10 projektantów i stąd nazwa 10x.pl Jeune Designer Polonais, czyli 10 młodych projektantów.
Czy ta wystawa ma ambicje przedstawienia najbardziej reprezentatywnych tendencji polskiego designu?
Może nie najbardziej reprezentacyjnych. Kluczem było poszukanie projektantów, którzy pracują w designie eksperymentalnym. Znaczy w takim nurcie designu, który jest pomiędzy sztuką a projektowaniem, a designem. czyli jak gdyby przedmiotami, które równie dobrze mogą zafunkcjonować w przestrzeni galerii, jak i na targach designu czy na festiwalach designu. To jest zresztą nurt dosyć obecny teraz w całej Europie, a szczególnie w Holandii, i który ma jak gdyby też dużą publikę, co też jest ważne, żeby zaprezentować właśnie takich projektantów w Centrum Designu w Marsylii.
A czym się właśnie różni polski design od designów zachodniej Europy? Czy są jakieś różnice wyraźne?
Myślę, że jest coś z kombinatorstwa, bym to tak określił, w polskim designie. Myślę, że to też jest jakaś pozostałość naszej historii, że robiliśmy coś z niczego i coś takiego funkcjonuje też, można zauważyć, w polskim designie i to mówią jak gdyby przede wszystkim osoby spoza Polski, które to zauważają, że ten design konceptualny, czy koncepcyjny, czy eksperymentalny, on się różni jednak od designu w podobnym nurcie, który funkcjonuje we Francji, czy na przykład w Holandii. Dlatego myślę, że to też jest fajnie pokazać jak gdyby projektantów z jednego nurtu, właśnie tego eksperymentalnego.
Na czym polegają wasze prace? Czy może pan opowiedzieć o kilku? Na przykład o swoich. Co pan pokazuje na tej wystawie?
Ja pokazuję projekt, mój ostatni projekt, który nazywa się Nectar. Jest to projekt siedzisk inspirowany historycznymi kryzami, czyli częścią ubiorów z XVI-XVII wieku, który był częścią ubioru kompletnie niefunkcjonalną, nieużytkową, znaczy użytkową, ale jak gdyby ta funkcja była w mojej ocenie jak gdyby nie za bardzo logiczna, ponieważ ona była tylko znakiem statusu socjalnego, społecznego, finansowego tych osób, które nosiły kryzy. I stąd jak gdyby przeskalowałem kryzę do wielkości siedziska. One mają od średnicy 50 cm aż do 2 metrów, czyli takie olbrzymie kryzy. I nazwałem ten projekt Nectar, czyli jak gdyby jest to też zabawa słowem z armchair, czyli jak gdyby sama nazwa tego siedziska też przywołuje inspirację tego projektu.
Czy jest to jednocześnie rzecz użytkowa? To znaczy, czy tych siedzisk można używać?
Tak, oczywiście. Te wszystkie rzeczy są użytkowe na dosyć specyficzny sposób. Znaczy funkcja jak gdyby i użytkowanie nie jest najważniejsze, to nie jest punkt wyjścia. Nadal te rzeczy są użytkowe, ale funkcja nie jest tutaj najważniejsza, nie ona jest jak gdyby punktem wyjścia i nie ona jest także punktem oceny tych projektów.
A jakie są prace pańskich kolegów?
Wszystkie prace są dosyć zróżnicowane, pomimo że one są jak gdyby z jednego nurtu, to wszyscy się interesują czymś innym. Najbardziej myślę takimi projektami z pogranicza designu i sztuki są projekty Bartosza Muchy, które są dosyć znane także w Polsce.
Co on projektuje?
On tworzył własną taką utopijną, można by powiedzieć, firmę. Te projekty funkcjonują zawsze na formie kubika. Są to lampy, które poprzez przekręcanie się zapalają. Zawsze jest to punktem wyjścia jest czarny kubik. Myślę, że taką rzeczą, którą łatwo opowiedzieć, to są projekty GoGo. To jest jedna z grup, która się pokazywała w ramach tych 10 projektantów. Oni też mają takie bardzo ironiczne podejście do swoich projektów. Na wystawie są między innymi zegar i radio z metra. To są zegary i radia, które są wmontowane w drewnianą belkę, którą można odpiłować poszczególne radio piłą. Innym takim projektem jest lampa, która jest wykonana z plastikowych siatek, które otrzymujemy w supermarketach. I to też ma taki charakter ekologiczny. Jak gdyby zwrócenie też uwagi na to, że co można później zrobić z takimi siatkami, czy jak gdyby taki design, recycling, można powiedzieć, który też jak gdyby jest bardzo często wykorzystywany w tym nurcie designu eksperymentalnego.
Mówił pan, że są reprezentowane 3 grupy, to znaczy tworzycie pewne środowiska również.
Znaczy to są grupy, które funkcjonują razem i projektują razem. Natomiast wszyscy razem nigdy nie projektujemy. Spotykamy się na wystawach, na festiwalach. Ale nigdy ze sobą nie projektujemy, raczej organizujemy wystawy, można by było powiedzieć tak. Mhm. Są to 3 grupy, ponieważ na przykład KOT to są 3 dziewczyny z Poznania, po Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. GoGo i PAF-BAF to są 2 grupy dwuosobowe z Warszawy. I później jest 3 projektantów indywidualnych, to jest Bartosz Mucha, o którym przed chwilą mówiłem, Oskar Zięta i ja.
Czy wasze projekty są realizowane w praktyce?
Niektóre weszły do produkcji, inne pozostały tylko w formie prototypów i tak miało być. Znaczy one jak gdyby nie były przeznaczone do produkcji, są wykonywane wyłącznie w prototypach. Inne, myślę, poszukują kogoś, żeby wyprodukował, ale to nie jest design przemysłowy. To nie jest jak gdyby dla nas najważniejsze, żeby znaleźć na przykład producenta do tych rzeczy, ponieważ gdzieś obok projektujemy też inne rzeczy, które są przeznaczone dla przemysłu. Natomiast to, co pokazaliśmy tutaj na wystawie, to jest wyłącznie design eksperymentalny, czyli coś z pogranicza sztuki i designu. Mhm.
A czy pańskie prace są właśnie realizowane w produkcji?
One są wykonywane wyłącznie handmade, czyli ręcznie. Są sprzedawane, na razie jeszcze nie w Polsce, są sprzedawane głównie we Francji i w Niemczech. Ale to też są jak gdyby bardzo jednostkowe rzeczy. Też one zachowują taki charakter prototypów.
Na pewno pan i pańskie koleżanki, pańscy koledzy, jak rozglądacie się wokół siebie i obserwujecie przeróżne przedmioty, w których musimy żyć na co dzień, to macie ochotę wszystko zrewolucjonizować i zaprojektować zupełnie inny świat przedmiotów. Czy się mylę?
No trochę tak jest. Jak gdyby to rzeczywiście pani bardzo trafnie być może teraz określiła, czym jest design eksperymentalny. To jest jakaś forma buntu też wobec zunifikowanego designu przemysłowego, który funkcjonuje wokół nas, który tak naprawdę w Polsce dopiero się zaczyna, też ten rozwój wzornictwa przemysłowego, ale w Niemczech czy we Francji on funkcjonuje wyłącznie, prawda? Ten, on jak gdyby już jest na bardzo dobrej pozycji, te rzeczy są świetnie wykonane, natomiast one są zawsze takie same. Gdziekolwiek pójdziemy do jakiegoś magazynu z designem, to widzimy powielone projekty, które są identyczne. Tak samo, kiedy pójdziemy na targi designu, to mamy też takie wrażenie, że te wszystkie przedmioty, pomimo że one są prezentowane przez inne firmy, są identyczne. I stąd jak gdyby chęć może przeprojektowania tych rzeczy, czy pokazania, że można zaprojektować to w inny sposób. Też czasem trochę ironiczny, zabawny, żeby ten przedmiot poza taką funkcją czysto użytkową miała także taką funkcję, nie wiem, bardzo ekspresyjną, często osobistą, bo są to projekty też często, które odwołują się na przykład do dzieciństwa. Czyli coś naprawdę z pogranicza takiego balansowania między galeriami a festiwalami designu, między designem a sztuką.
Mówił pan, że sprzedaje pan swoje rzeczy, swoje prace we Francji, czyli nie po raz pierwszy wystawia pan tutaj we Francji?
Nie, nie po raz pierwszy. Ja też studiowałem we Francji na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu i na Akademii Sztuk Pięknych w Lyonie. A sprzedaję właściwie głównie wyłącznie w galeriach designu, z którymi mam kontakt i które są jak gdyby takim pośrednikiem w sprzedaży tych rzeczy. Natomiast to nie jest jak gdyby jakaś wielka produkcja, to są rzeczy naprawdę unikatowe.
Współproducentem tej wystawy jest Paryski Instytut Polski i myślę, że to również dzięki pośrednictwu Instytutu doszło w ogóle do tej wystawy.
Tak, tak, oczywiście. To Instytut bardzo, bardzo w tym pomógł. Właściwie Instytut był, można powiedzieć, producentem tej wystawy. Wystawa powstała na zaproszenie pani dyrektor Instytutu Centrum Designu w Marsylii, pani Jacqueline Régis, która zaproponowała mi wystawę. Później ja zaprosiłem 9 innych projektantów i stąd powstała wystawa 10 projektantów. Natomiast była olbrzymia pomoc Instytutu Polskiego, a szczególnie pani Klaudii Podsiadło, która jest odpowiedzialna za sztuki plastyczne w Instytucie Polskim. Mhm.
Czy w tym gronie po raz pierwszy wystawiacie, czy już wam się zdarzyło właśnie pokazywać wasze prace?
Dokładnie w takim gronie 10 po raz pierwszy, natomiast spotykaliśmy się na innych prezentacjach, między innymi w zeszłym roku była duża wystawa w Galerii Narodowej Zachęta, organizowana przez Zachętę oraz przez British Council. Była to wystawa młodych polskich projektantów wraz z młodymi angielskimi projektantami. To było zderzenie takiego designu angielskiego z designem polskim, ale też w takim nurcie eksperymentalnym.
O wystawie 10razy.pl, która czynna jest do końca stycznia w Marsylii, opowiadał Paweł Grobelny.
to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.